Techlove. Z miłości do technologii.
Dzień dobry. Dzisiaj Techlove w bardzo nietypowym składzie, bo dwuosobowym. I zazwyczaj jak są dwie osoby, to jest Dagmara, ale Dagmary nie ma, bo się bawi w Volvo EX30 gdzieś w Skandynawii i jeździ po zamarzniętych jeziorach. Ale jest ze mną Marcel. Siemeczka.
Cześć, dzień dobry.
Ale za to nie ma, jak zawsze jest Marcel, to był Maciek, ale Maćka nie ma, więc jesteśmy dzisiaj tylko we dwóch. Dzisiaj szybki odcinek, trochę newsowy odcinek. Marcel, masz pierwszego newsa takiego czysto amerykańskiego, bo on chyba się odnosi na razie tylko do Stanów, ale pewnie za chwileczkę zawita też w Europie.
To znaczy, tak, nie wiem właśnie, czy on jest jeden z tych dwóch newsów, bo to jest jeden news połączony. Jeden z tych dwóch newsów wydaje mi się, że jest stricte w USA, a drugi wydaje mi się, że już jest w Europie, ale to jest do sprawdzenia, a mianowicie Twitter. Kolejne zmiany na Twitterze i Twitter wprowadził pod stronę, która się nazywa, znaczy Twitter. Cały czas mówię Twitter, a to jest tak naprawdę...
A to jest X, oczywiście.
Nie jestem w stanie się cały czas przyzwyczaić do tego. Natomiast X postanowił zrobić swoją stronę z ofertami pracy, czyli szukanie pracy poprzez portal X-owy. Wchodzi się tam chyba na zakładkę X.com Jobs i można sobie szukać
pracy. Tego na pewno w Polsce nie ma.
Tego na pewno nie ma w Polsce, dlatego mówię, że to jest ten news, który jest na pewno amerykański. Powiem wam tak, konkurencja w temacie rekrutingu i poszukiwania, to się nazywa teraz tak modnie talent acquisition w USA, to jest ogromny, ogromny market. Bo
jak szuka ktoś pracownika do Walmartu albo 7-Eleven, to też jest talent, jak to było?
Talent acquisition.
Tak, talent to też wtedy talent acquisition?
Wydaje mi się, że tak, ponieważ na przykład jak zatrudniasz kogoś, kto robi kanapki w Subwayu, to on się nazywa sandwich artist, więc tutaj...
O kurde, ale to pięknie macie to faktycznie.
Tak, albo jest też na przykład floor merchandiser, różne tego typu stanowiska są, więc tak, rynek poszukiwania pracy jest ogromny i to jest ogromna część. Wchodzi do tego AI bardzo mocno, wchodzą systemy ATS, czyli takie Automatic Tracking Systems. To jest ogromna rzecz, więc wiele ludzi sobie z Europy patrzy na to i zadaje pytanie, co ten Elon Musk wymyślił, po co on w ogóle się w to dotyka. Prawda jest taka, że to jest naprawdę spory kawałek rynku. Głównymi graczami na tym są LinkedIn, są Indeed, jakieś tam różne pomniejsze rzeczy. I on teraz w butami wchodzi w tą przestrzeń. Zobaczymy. Fajnie to na razie wygląda, bo jest to bardzo... Interfejs jest bardzo, bardzo, słuchajcie, skromny. To jest prosta strona z napisem X Job Search i jest nazwa strony i lokacja i szukamy pracy, nic więcej, więc nie ma tutaj jakichś filtrów, przycisków, bardzo, bardzo surowe w porównaniu do tego, co znamy z LinkedInów i z tej całej reszty. Wydaje mi się, że to jest mega ciekawy ruch i będę to mocno obserwował.
A powiedz mi jedną rzecz, bo LinkedIn jest, to jest tak, wiesz, oni chyba po prostu są tak tyle mniejsi, że jeżeli X wejdzie na tą działkę, no to jest tak raczej pozamiatane.
Wiesz co, to nie do końca. To znaczy i tak, i nie. Za LinkedInem stoi niesamowita społeczność. Niesamowity jakby community użytkowników, którzy są zorientowani na tą przestrzeń. W X-ie z kolei ci użytkownicy, oni nie są wyłącznie zorientowani na szukanie pracy. Natomiast w Stanach jest dużo dyskusji na temat tego, że LinkedIn odjechał, że oni się przestali zajmować tym, do czego zostali stworzeni, że jest to platforma, w której tak naprawdę każdy próbuje nam coś sprzedać. Wszystkie posty są związane z próbą, no takiego, mówiąc kolokwialnie, naganiania i gdzieś ta wartość odjechała. LinkedIn jest też drogi, bo...
O kurde, ten premium jest bardzo drogi.
Tak, a ciężko sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić szukanie pracy bez LinkedIn Premium z kolei. Natomiast chyba największą firmą mimo wszystko, jakbyś mi powiedział, mnie zapytał, gdzie szukać pracy w USA, to ja bym ci automatycznie odpowiedział Indeed. To byłaby pierwsza moja odpowiedź. Więc to jest największa...
Którego my w ogóle nie mamy w Polsce.
Tak, więc... wydaje mi się, że X jest w stanie tutaj namieszać. Naprawdę jest w stanie dużo namieszać. Czy to oni zgarną? Ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że jeżeli stoi za tym jakiś pomysł głębszy, to no, ten prosty incentive, no, szybko muszą być te rekrutmenty zamykane i po jednej, i po drugiej stronie, jeżeli oni do tego będą w stanie doprowadzić, że te oferty będą docierać do użytkowników i będzie się to opłacało, to przejmą jakiś spory kawałek tortu. Ja mogę wam powiedzieć, że na start wpisałem jakieś takie oferty typu Project Manager na przykład, takie powszechne, widzę firmy na start, takie jak IBM, widzę firmy takie jak PricewaterhouseCoopers, no Tesla no właśnie, oczywiście. I teraz powiem ci, Norbert, ciekawostkę, bo oczywiście dużo żeśmy się nagadali, że to jest typowo na Amerykę tylko, natomiast pierwsze co zobaczyłem, że oferty są w Indiach, w Chinach, nawet na tej stronie jest oferta project managera w firmie Huawei, gdzieś tam zdalnie, więc może to nie jest zarezerwowane wyłącznie na Stany, a to jeszcze bardziej...
Z Polski mogę wejść, ale jak wpisuję Polska, to czy coś mi się w ogóle pojawi? Ty, oczywiście, to kłamaliśmy. Jest bardzo dużo ofert z Polski.
Wow, jest, tak. No to...
Tak, we Wrocławiu dużo, widzę tutaj...
Warszawa.
Senior Product Manager with French w Warszawie. Microsoft Dynamics 365 architekt we Wrocławiu. No, ale wiesz co, wszystkie oferty w Polsce są tak naprawdę od dwóch firm.
A to ja wpisałem...
O, to jest zarąbiste. To jest w ogóle dla mnie oferta. To jest Area Cell Manager, praca zdalna dla Heinekena.
O, widzisz, super. Jeszcze wyjdzie na to, że znajdziesz nową pracę w tym, w trakcie podcasta.
Tak. I wiesz co, patrzę w Polsce główne oferty, to jest firma, to jest IBM i firma EY.
EY.
Nie wiem, co to ja, tak, EY.
Ernst & Young, nawet... to jest consulting.
A, okej, czyli stare Ernst & Young, no tak.
Tak. Okay. Ja w pozycji project manager znalazłem Technik Wizę, znany lekarz, znalazłem AECOM, znalazłem...
Ale... Poczekaj, są oferty pracy w Tesli w Polsce. Sales Advisor we Wrocławiu, Service Technical w Katowicach i Service Technical w Poznaniu.
O, widzę, Service Manager w Poznaniu.
Tak, Service Advisor w Poznaniu. No i Heineken ma sporo, Visa sporo, czyli ewidentnie są to firmy, które chyba jest Nike. Nie, no to bardzo dużo tego jest.
Jest tego ogromnie dużo, żeśmy zaczęliśmy...
Ale od bzdury, ale dobrze, że nas słuchacie. Nawet jest w Warszawie. Jest w Warszawie Mobile Service Supervisor, czyli ten w Tesli, czyli ten taki supervisor od serwisów mobilnych.
No. A jak ci się interfejs podoba?
Zarąbisty.
Ja uważam, że ten interfejs jest po prostu taki...
Oczywiście wam go podlinkujemy wszystko.
Tak, ten interfejs właśnie... jest taki, jaki powinien być interfejs do szukania pracy w porównaniu do LinkedInowego, bo jak dzisiaj wejdziesz na LinkedIna, to jest strasznie rozpraszająca strona.
Weź, tam nie ma opcji, ja w ogóle nie ogarniam. W ogóle dla mnie LinkedIn to jest w tym momencie strona tylko mówców motywacyjnych, ludzi, którzy mówią, że musisz sobie, proszę, nigdy tego słowa nie pamiętam, nie wizualizować, tylko... Coś tam.
Tak, ale to od osób, które tłumaczą ci, że twoim sukcesem, drogą do sukcesu jest wstawanie o 5 rano.
Dokładnie, tak. Medytowanie, tak. Znajdę to słowo, zaraz sobie
powiem. Tak czytam też LinkedIna. Indeed jest troszeczkę inny, natomiast wydaje mi się, że tutaj kluczem tego wszystkiego będzie to, w jaki sposób te oferty są pozycjonowane, bo często jak szukasz ofert pracy, ktoś może kupić sobie pozycjonowanie wyższe i tak dalej. I tu się rodzi problem właśnie wtedy z szukaniem pracy dla wielu ludzi. Wydaje mi się, że jeżeli X zrobi to w sposób sprawiedliwy, taki, że te oferty nie będą na 50 stronie i ten matching będzie troszeczkę lepszy, mają szansę zgarnąć rynek, tym bardziej, że ich interfejs jest bardzo prosty. Wchodź, szukaj pracy, aplikuj bez dodatków, bez niczego. Fajnie aż, to wygląda.
Aż zrobię jakąś aplikację. A, on to... Bo to jest genialnie proste, bo widziałeś, że jak robisz aplikuj, to on już cię odsyła linkiem do bezpośrednio do strony tego danego pracodawcy. Tak. Chciałem teraz zrobić aplikuj na przykład na stanowisko jakiś Tesla Europe.
Więc to jest bardzo specjalista. Prosty model biznesowy, bo on się opiera wyłącznie na leadzie, że po prostu skąd lead jest wzięty i tyle. Indeed ma taką przewagę, którą wszyscy sobie w USA chwalą, bo ma coś takiego jak Easy Apply, czyli ten twój profil istnieje w tym Indeedzie i ty nie musisz za każdym razem, jak aplikujesz na każdą kolejną pozycję, wypełniać tego jeszcze raz.
Wypełniać go. Tutaj tego nie ma, bo tu są faktycznie tylko leady.
Słuchajcie, ale to ma 3 dni, więc też dajmy szansę, bo może coś tutaj fajnego się urodzi. Natomiast
kosmicznie dużo ofert w Polsce. Kosmicznie. Tak. Colgate, Hasbro, John Deere.
Więc po raz kolejny wpadliśmy w tą pułapkę, że eksplorujemy newsa w trakcie, ale to
I bardzo dobrze, tak ma być. Tak. TripAdvisor w Polsce, jakiś to... software engineer, no kurde, Bayer, Allianz,
jest tego
ZF.
Dużo.
Nie, no nawet są polskie firmy. Zupełnie polskie, bo na przykład możesz aplikować na stanowisko ochraniarza w Securitasie. To naprawdę ma 3 dni?
Wiesz co, 3 dni chyba temu Elon Musk powiedział, ja sobie zrobiłem wtedy screena na iPhone'ie o ogłoszeniu tego, że powstaje coś takiego jak X-Jobs.
To mam wrażenie, że to coś jest jakimś graberem ofert z innych miejsc.
Być może jest zasilane. To znaczy, ja wątpię, że to działa na zasadzie takiej, że ktoś złożył tam oferty. A może, nie wiem, no, nie wiem jak to działa. Natomiast sama warstwa prezentacji tego jest dla mnie już wystarczająca. I to jest kwestia tego pytania, jak silnik jest zbudowany tego, że jak to jest pozycjonowane. Jak te oferty znajdziesz? Bo to, skąd one się wzięły w bazie tego X-a, to jest jedna sprawa. Natomiast chodzi o to, czy jeżeli ty wyszukasz stanowisko Sales Area Expert czy coś tam, to czy dostaniesz w pierwszych 20 ofertach te oferty, które będą dla ciebie najbardziej prawdopodobne do dostania pracy?
I kolejne pytanie, bo siłą rzeczy za chwileczkę będziemy widzieli to w swoim feedzie na X-ie, że ktoś szuka pracy dopasowanej do nas.
Okej.
Okay. To będzie tak działało.
Słuchaj, Elon jakiś czas temu był 27 lutego Elon wrzucił now over 1 million jobs postings on X. Taki tweet. A pani CEO X, ta Linda Yaccarino, ona się nazywa, że tak. Oni to nazywają The Everything App Gets Closer Every Day with tam różnych rzeczy, więc tak, to ma, z mojej perspektywy to ma 3 dni, 3-4 dni, coś takiego.
Nieźle, naprawdę to jest, to ewidentnie musieli to po prostu zgrabować te oferty skądś, bo ich jest bardzo dużo. Nie sądzę, żeby te wszystkie firmy już się zgłosiły do Twittera i wrzuciły to, więc jakoś to musieli pobrać. Pytanie skąd? Może po prostu, wiesz, no z API tych firm, które to ogłaszają na swoich stronach. Trudno powiedzieć. Jest to fajne. Widzę tutaj potencjał bardzo duży do tego, żeby to zażarło.
Tak, a powiedz mi, bo to okej, to może ja zacznę. Drugi news mój, który jest twitterowy, czyli X-owy, a mianowicie wprowadzenie w X-ie rozmów wideo.
I tego ja nie mam.
Nie masz tego?
Nie.
Absolutnie skandal. To ja, jak jestem na swojej
aplikacji... A ja płacę.
Ale no, jak ja widzę, no poczekaj, ja spróbuję do ciebie zadzwonić.
Dawaj.
Połączenie wideo.
Poczekaj, mogę odebrać faktycznie.
No i widzimy się, czyli działa.
Widzimy się, czyli działa. Kurczę, to zobacz, to dwie rzeczy w sumie, które mówiliśmy, że nie będą działały na Twitterze, działają w Polsce. Chociaż ty do mnie zadzwoniłeś, a cię wszystko było spoczko. Jak ty do mnie zadzwoniłeś? Bo ja nie widzę u siebie takiej funkcjonalności.
Wchodzisz w czat. Po prawej stronie, w prawym dolnym rogu masz czat.
Wchodzę w czat, tak, okej.
Okay. Kliknij na mnie w tym czacie. U góry masz słuchawkę.
Poczekaj. Czy to będzie tak? Ja chyba tej słuchawki po prostu nie mam.
Ja ci wyślę screena teraz. Jak to u mnie wygląda?
No to u mnie chyba jest po prostu zupełnie to inaczej. U mnie po prostu chyba nie ma tej słuchawki w ogóle. Czyli niby widzę, wiesz, że mogę, jestem w czacie i niby mogę z tobą czatować, ale samej... A, mam u ciebie słuchawkę. Widzisz, u ciebie słuchawkę mam, a u większości osób słuchawki nie mam. Czyli może to jest tylko dla osób, które płacą?
Ale ja nie płacę.
A ty nie płacisz? No tak, widzę u ciebie tę słuchawkę. To powiem ci tak, u nikogo z moich polskich ziomeczków słuchawki nie widzę. Chociaż nie, bo na przykład u Marcina Gruszki, który płaci, jest premium, słuchawkę widzę. Czyli tu widzisz, jest coś... A poczekaj, tutaj kolejny. Dobra, to jeszcze raz. U niektórych widzę, u niektórych nie widzę i nie wiem, od czego to jest zależne.
Też jeszcze nie wiem, od czego to jest zależne, natomiast ja wczoraj to...
Randomowo widzę u niektórych osób... że to jest, u niektórych osób tego nie ma. Wszyscy, którzy płacą, to mają. A ci, którzy nie płacą, niektórzy mają, niektórzy nie mają.
To jest ciekawe, nie wiem, z czego to jeszcze wynika. Na pewno to jest wprowadzone wczoraj.
Jakiś rollout.
Tak.
Będzie.
Powiedz
może
mi...
ktoś zainstalował nowszą wersję apki i wtedy widzę, a ktoś to nie zainstalował, to nie widzę.
Chyba to jest najbliższe prawdzie według mnie, bo to jest naprawdę super, super świeżyna i... jeszcze, to jest nawet jeszcze młodsze niż oferty pracy. Natomiast mam do ciebie pytanie, żeby tak domknąć puentą cały ten temat Twittera i X-a. Co ty myślisz o tym, w którą stronę zmierza już X jako nie aplikacja
w każdą
Twitterowa, tylko jako pewnego rodzaju platforma do wszystkiego, bo mamy Groka, który się podbija, że tak powiem, serca. Mamy teraz oferty pracy. Mamy rozmowy telefoniczne i wideo.
Mamy pokoje.
Mamy pokoje. Więc rzeczywiście to idzie w kierunku takiego The Everyday App. Mamy communities, które fajnie funkcjonują. Naprawdę jakby można mówić o Elonie, co się chce, ale dużo zmian następuje. I teraz jak tobie się to podoba?
Wiesz co, to jest tak. Dokąd on nie zabija tej podstawowej funkcjonalności, bo ja, moim problemem byłoby to, gdyby to niektóre funkcjonalności przykryły inne, tak, że mi przestałaby ta platforma pasować. A dokąd to rzeczy są tak trochę obok, że one niby są, ale one nie zaburzają tego podstawowej informacji, czyli tego podstawowego feedu, ja go ciągle widzę tak jak chcę w sumie, to mi to absolutnie nie przeszkadza. I ja mam wrażenie, że po prostu Jobs realizuje to, co chciał zawsze. Przecież ten X miał być już dawno temu takim platformą do wszystkiego. Więc ja teraz czekam tylko na usługi bankowe, bo kolejna rzecz do ogarnięcia, no to jest wejście w buty jakiegoś Revoluta, N26 czy tam czegoś innego. No.
Tak, to by było, ja przypuszczam, że z perspektywy USA...
To się wydarzy bardzo szybko.
To jest jeszcze prostsze, bo z perspektywy USA my już mamy te Apple Cash na przykład...
Tak.
Bo jakby zawsze to musi adresować pewien problem. W Polsce jakby przelewy kasy typu Blik, typu właśnie jakiś Revolut, sam przelew normalny, one są szybkie. W USA jest z tym zawsze problem. Natomiast pamiętajmy tutaj o jeszcze jednej rzeczy. Ja myślę, że to się stanie szybciej niż nam się wydaje, bo Elon Musk był prezesem PayPala.
Oczywiście, że taki ma pełną wiedzę, jak to zrobić.
I myślę, że ma pełną wiedzę, jak to zrobić właśnie w sposób
taki. Zna ludzie, zna przede wszystkim, ma też w swoim networku, ma ludzi, którzy wiedzą, jak to zrobić, bo pracował z nimi w PayPalu. I on wie, kogo do firmy ściągnąć, żeby to zrobił po prostu.
Tak, więc to rośnie.
Byłbym zdziwiony, gdyby tego nie zrobił.
Ja też na tym etapie, tylko mówię, mi osobiście bardzo się podoba w kierunek, w jaki zmierza X, bo na razie jest to subtelne. Ja też się zgadzam, że to value w postaci Twittera, nazwijmy to, ono jest dalej najważniejsze. Natomiast podobają mi się te subtelne, drobne rzeczy, które się pojawiają. Chociażby właśnie to, że jak z tobą rozmawiam, na przykład wyślemy sobie jakąś prywatną wiadomość na X-ie, to kliknę połączenie i mogę zadzwonić. My to mamy oczywiście w Messengerze, w Instagramie, my to mamy wszędzie, to nie jest rewolucja. Natomiast prawda jest taka, że tego nie było.
Dokładnie. I wiesz, jeżeli masz kogoś na platformie, to po co masz odsyłać go do usługi na zewnątrz? No nie, no musisz, niech on zostanie w tej usłudze w platformie. Po co ma wychodzić? Rozmawiamy sobie na X-ie sobie wysyłamy jakąś wiadomość i po to, żeby ją potem skomentować, mamy się łączyć na jakimś Messengerze albo FaceTime'ie. Nie, no zostańmy w platformie.
Dokładnie, więc ja sobie...
Wiesz jak to jest? Elon kupując całego Twittera, on po prostu kupił rzeszę ludzi, którym może coś potem sprzedać.
Stanowczo tak. No, musi być jakiś pomysł na to, żeby ta firma zaczęła zarabiać, tym bardziej, że jest private całkowicie, więc będzie tylko jedna osoba do winienia za to, że coś tu się nie udało. Natomiast jest to ogromne, też daje to ogromne możliwości i szybkość implementacji różnych rozwiązań. Ja myślę, że właśnie Elon będzie chciał z tego skorzystać.
To na pewno. Mieliśmy nagrać krótki odcinek, jeden króciutki news tylko o Twitterze. Mamy 22 minuty nagrania, a jesteśmy ciągle w Twitterze. To ja zmienię temat. Apple skasowało, wczoraj w ogóle mówiłem o tym w trzech różnych radiach w Polsce, Apple, bo bardzo się, nie wiem dlaczego polskie media zainteresowały tematem, Apple skasowało podobno projekt swojego samochodu.
Słyszałem i wydaje mi się, że w USA to się nie... tak szerokim echem nie odbiło, jak ty mówisz teraz, że się odbiło w Polsce.
To jest tak. A powiedz mi, czy ty uważasz, że w ogóle taki projekt był?
Mądrze to teraz powiedzieć z perspektywy czasu. Ja uważałem, że nie ma samego projektu stworzenia samochodu, fizycznego samochodu przez Apple. Bardziej myślałem o tym, że jest stworzenie jakiegoś, powiedzmy, czegoś na wzór CarPlaya, które jest kolejną jakby warstwą typu integracja, unifikacja różnych autonomii w samochodach i tak dalej, i tak dalej. Pewna komunikacja samochodów ze sobą. Patrzyłem na to w tym kierunku. Raczej nie brałem pod uwagę tego, że tam Jony Ive tak naprawdę odszedł z Apple po to, żeby się schować w bunkrze i teraz zaprojektować najładniejszy samochód i później myśleć o tym, jakie drzwi będą i tak dalej, i tak dalej. W to nie wierzę. Nie wierzyłem. I trochę też nie wiem, jak czytać tego newsa o tym, że Apple skasowało ten projekt, bo my dalej nie wiemy de facto, co pod tym projektem się... co pod tym projektem się kryło. Kwota podana, że Apple zainwestowało w to 10 miliardów dolarów i ubija ten projekt, jest z jednej strony duża, z drugiej strony...
Jakieś tam drobne.
Ja myślę, że będąc producentem samochodów, wchodząc w taki etap R&D od samego dołu i całości i tak dalej, no nie są to jakieś kwoty, które powalają, tak?
Ja myślę dokładnie, Marcel, tak jak ty i mówiłem, to pamiętam już w jakimś podcaście czy z kimś rozmawiając, według mnie, jeśli ten projekt w ogóle kiedykolwiek był, to był projekt stworzenia platformy do komunikacji samochodu, czyli właśnie takiego czegoś głębszego niż CarPlay, czyli takiego po prostu systemu, bo wiadomo, każdy samochód w tej chwili ma system operacyjny, każdy samochód to jest jeżdżący komputer. Wchodzi autonomia, wchodzi coś tam i mam wrażenie, że ten projekt tego samochodu elektrycznego, czy przepraszam, samochodu w ogóle, to był projekt po prostu systemu operacyjnego do zarządzania całym samochodem. I on, jeżeli został ubity, to znaczy, że Apple uznało, że jest to zbyt trudne do zrobienia, bo wiesz jak to jest, oni do tej pory mają bardzo prosto z systemami operacyjnymi, bo mają bardzo skończoną liczbę sprzętu. Mają takiego iPhone'a, takiego, mają takiego iPada, mają jedno tam Apple Vision, kilka zegarków, kilka komputerów i oni bardzo prosto mogą napisać bardzo dobry soft pod to. A mam wrażenie, że oni chcieli zrobić to samo, że weźmy taki system i napiszmy system operacyjny CarOS, niech się nazywa, i będzie systemem operacyjnym dla wszystkich samochodów i będzie to licencjonowali producentom. I tu się odbili od tego, że zbyt dużo sprzętu musieliby ogarnąć, bo to wiesz, musisz ogarnąć siłownik takiej klapy bagażnika, siłownik takiej klapy bagażnika, pneumatyczne zawieszenie, ABS, kontrolę trakcji od takiego producenta, od Boscha, od Siemensa i tego mam wrażenie, że ich przytłoczyło to, a potem się jeszcze pojawiły się chińskie firmy, bo ten projekt podobno trwał 10 lat. 10 lat temu nikt nie myślał o chińskich samochodach. Minęło 10 lat, Chińczycy nas zalewają samochodami i mam wrażenie, że w Apple ktoś zobaczył, dobra, wydaliśmy te 10 miliardów, jesteśmy trochę do przodu, ale trzeba byłoby wydać kolejne 100, żeby być w ogóle i nie wiadomo, czy w ogóle by się to powiodło.
To ja mam jeszcze takie trochę alternatywne spojrzenie na tą sprawę, bo ja wiem, że się rozbijamy o semantykę, ale wydaje mi się, że tutaj ważne jest to, żeby powiedzieć, że Apple zakończyło ten projekt, a nie go ubiło, bo to są dwa różne elementy.
Też.
Bo powiem ci tak, tutaj jest jeszcze jeden scenariusz na stole. Ja nie wiem, na ile on jest prawdopodobny, ale w przypadku Apple nie byłbym zaskoczony. Według mnie, że to, że w przeciągu 10 lat tam powstał jakiś prototyp samochodu jeżdżącego na kółkach, to może być tak, że to nie był wcale cel tego projektu. Być może to po prostu oni stworzyli sobie prototyp, na którym tworzyli pewne rozwiązania.
Oczywiście, że tak.
I generowali. Natomiast celem samym w sobie nigdy nie było industrializowanie tego, żeby Apple nagle stworzyło manufakturę samochodów. Natomiast my przez 10 lat widzieliśmy różne rzeczy, które pojawiały się w domenie, że tak powiem, nazwijmy to smart car, tak? Bo sam temat związany z CarPlayem, on ewoluował, tak? To gdzieś tam idzie do przodu. Teraz pojawia się nowy CarPlay w Porsche.
I w Aston Martinie.
W Aston Martinie, więc zaraz będzie kolejne i mówimy o faktycznie nowym CarPlayu, o nowym, że tak powiem, kompletnym Apple'owskim nowym podejściu do tego. Więc pytanie, czy to nie jest troszeczkę tak, że my mówimy o newsie marketingowym, który jest bardzo chwytny i powiedzieć Apple zabiło temat samochodu, własnego samochodu, tak? Apple Car. A może inaczej by to zabrzmiało, gdybym powiedział Apple zakończyło projekt, w którym pracowało nad research and development w obszarze rozwoju CarPlaya i integracji go z aktualnymi samochodami, tak? I nie wiadomo, my mówię, do końca nie wiemy, co tam jest, ale to też nie powinniśmy chyba myśleć tak, że te 10 miliardów to jest spalone w piecu, bo tam się na pewno dużo rozwiązań uchowa z nich, dużo tych rozwiązań zostanie przeniesionych, czy właśnie na warstwę CarPlaya, a może gdzieś indziej na warstwę iPhone'ów i komunikacji iPhone'a czy tam innych urządzeń
z samochodem.
Tak, więc ja mam wrażenie, że bardzo padła w Polsce taka narracja o demonizowaniu tego, że tutaj jakaś porażka została, się zadarzyła.
Tak, w Polsce to było.
Ja myślę, że to niekoniecznie z biznesowego punktu widzenia niekoniecznie powinniśmy patrzeć na to z takiej perspektywy, że po prostu oni utopili 10 miliardów
hola
Boga,
to na
co
pewno
to się
nie.
Stało,
na 100% zebrali tak dużo doświadczenia, że nawet jeżeli faktycznie chcieli stworzyć ten CarOS i on nie wyszedł z jakiegoś powodu, no to na pewno to doświadczenie tam gdzieś zaprocentuje potem. Teraz byłem na targach w Barcelonie, na MWC, wróciłem, jak wy tego słuchacie, to 2 dni wcześniej albo 3. albo ileś, kiedy będziecie tego słuchali. W każdym bądź razie poleciałem na te targi. Ja na te targi latam co roku. Co roku mówię, to są super targi, dla mnie bardzo ciekawe, bo jest ciepło w Barcelonie, w Polsce jest wtedy zimno, w tym roku było odwrotnie, w Warszawie było cieplej niż w Barcelonie. Taka ciekawostka, ale w tym roku leciałem tam głównie w jednym celu, zobaczyć pierwszą publiczną prezentację taką samochodu Xiaomi, czyli Xiaomi SU7, czyli Porsche Taycan od Xiaomi. I to, że to jest Porsche Taycan Xiaomi, to nie jest żadna, no to nie jest przenośne.
Ani to przekoloryzowanie.
Tak, te samochody są identyczne. Ja podrzucę wam tutaj takiego linka, gdzie ktoś pokazuje, jakie te samochody mają identyczne proporcje. One są co do bryły, co do rozstawu osi, zwisu przedniego, zwisu tylnego, długości, wysokości identyczne. Kropka w kropkę. Tak jak Xiaomi kiedyś było, jak wchodziło na rynek, kopiowało iPhony i te same telefony wyglądały bardzo podobnie, tak samo Xiaomi wzięło teraz najlepsze co mogło, Porsche Taycana i go skopiowało jeden do jednego. Samochód jest śliczny, samochód robi duże wrażenie, samochód jest już w tej chwili seryjnie produkowany podobno, typu seryjnie, że podobno już jest wyprodukowany 1000 sztuk tego samochodu. Zaraz zacznie trafiać do klientów w Chinach, oczywiście na początek w Chinach. Samochód jest w dwóch wersjach, w wersji tańszej, w wersji droższej. W wersji droższej ma większą baterię, większą moc, inną instalację, bo 800-woltową, w wersji tańszej ma wszystko gorsze. Ale ciekawostka jest taka, że w Chinach, w przeliczeniu na złotówki, ta lepsza wersja, ta mająca przyspieszenie tam chyba 2,8, coś takiego do setki, tam ponad 700 koni, czy tam baterię setkę, instalację 800-woltową, będzie kosztowała 200 tysięcy złotych, czyli konkurent Tesli trójki, ale hola hola. Prezes Xiaomi powiedział, w Europie będzie to samochód pozycjonowany premium, czyli ta sama wersja w Europie będzie kosztowała 320 tysięcy złotych, obstawiam jakoś tak. Jeżeli ją zobaczymy, jak ją zobaczymy, bo nie jeżeli, bo jest zapowiedziane, że ona będzie sprzedawana w Europie, tylko jeszcze nie wiemy kiedy. Co ciekawe, polska strona Xiaomi ma już informację o tym samochodzie, jest normalnie wszystko napisane o tym samochodzie, przetłumaczone na język polski, więc no, chyba będzie taki moment, że zobaczymy go w Polsce. Oczywiście nie ma tam nic o cenach, ani nic o terminie tego, kiedy ten samochód będzie. A, i ten samochód ma system operacyjny, napisany przez Xiaomi, nazywa się HyperOS i jest to podobno w bardzo dużej mierze coś podobnego do tego, co napędza telefony Xiaomi, czyli coś bazującego na Androidzie.
Okej, okay, czyli Xiaomi tak naprawdę zrobiło to, w czym jest najlepsze, czyli po prostu...
Skopiowało najlepszych.
Tak, skopiowało najlepszych, bez sentymentów większych. Tam braki jakieś software'owe uzupełnili rynkowo. I że tak powiem, wykorzystali chińską moc przemysłu, żeby ten produkt się pojawił. Powiedz mi, bo dużo tych samochodów się dużo samochodów elektrycznych chińskich pojawia się na rynku i one wygląda na to, że europejskie marki nie mają z nimi szans. Ja się zastanawiam, kiedy Europa, Unia Europejska powie stop, będziemy musieli duże cła na te samochody wprowadzić, bo po prostu zarżniecie cały rynek produkcji samochodów w Europie. Myślisz, że takie coś będzie miało miejsce, patrząc na przykład na te targi, patrząc jakie były reakcje ludzi na ten samochód i na inne?
Wiesz co, to jest tak. Jeszcze rok temu bym ci powiedział, że tak, za chwileczkę dowalone cła będziemy mieli zablokowani i w ogóle. A w tym momencie ci powiem, jak patrzę na to, co robią koncerny motoryzacyjne, że na przykład koncerny motoryzacyjne, nie wiem, Stellantis albo jakieś inne, które mają biznesy, fabryki w Polsce, plotkuje się o tym, że w fabryce Stellantisa w Polsce będzie produkowany samochód elektryczny właśnie chiński od jednego z poddostawców i kooperantów Stellantisa. Czyli, no wiesz, te powiązania europejskich firm motoryzacyjnych i chińskich firm motoryzacyjnych są na tyle duże, że tutaj... Nie ma jak się zablokować. Oni nie są w stanie zablokować tego, bo musieliby zablokować technologię, którą sami wykorzystują. No bo przecież wszyscy sprowadzają baterie z Chin. Bardzo dużo produkcji komponentów jest w Chinach. I nagle jak to zablokować? No to na co te cła nałożyć na gotowe produkty? No to co zrobią Chińczycy? No to okej, okay, to macie cła eksportowe na baterie i na komponenty. Mam wrażenie, że tu nikt się nie posunie do żadnego blokowania, że to raczej będzie próba zrobienia wszystkiego, żeby się poukładać. Czyli żeby dobrze kooperować. Czyli my wam pomożemy w Europie, w naszych europejskich fabrykach, montowniach robić dobre samochody, takie, które się będą dobrze sprzedawały w Europie. Podzielimy się tutaj troszeczkę udziałami. Wy troszeczkę kupicie nas, my troszeczkę kupimy was i będziemy sobie tu razem. I widzę, że ten trend jest tutaj taki na ten moment dominujący.
Okej, to jest ciekawa perspektywa, ale powiem ci, jednej rzeczy nie mogę się doczekać. Nie będę tego ukrywał. Myślę o twoim porównaniu side by side Porsche Taycana i Xiaomi SU7, bo myślę, że to był po prostu hit tutaj, gdyby...
Nie mogę się tego doczekać.
Żeby wziąć po prostu te dwa auta i zestawić je obok siebie, tak? Bo jakby... Nie unikniemy tego, że one będą porównywane, więc myślę, że to byłby fantastyczny materiał, gdybyś jak ten samochód...
Zrobię go na pewno, tylko miałem się okazję przejechać Xiaomi. Taycanami jeździłem wszystkimi, które są, a jest ich od groma, bo masz Taycana 4, masz Taycana, Taycana 4S, Taycana GTS, Taycana Turbo, Taycana Turbo S, a jeszcze wszystkie mają podwersje, czyli zwykły Taycan, Taycan Sport Turismo, Taycan Gran Turismo, więc nie Gran Turismo, tylko Sport Turismo i Gran Turismo, tak. Nie.
Masz Sport Turismo, Cross Turismo.
Cross Turismo, właśnie. Brakowa mi Cross, tak. Nie Gran Turismo, tak. Tylko Cross Turismo, czyli podniesiony trochę z takimi plastikowymi nakładkami, bardziej przeznaczony taki, że może wjechać w trochę większy bezdroża. Więc tych wersji jest bardzo dużo. Jeździłem chyba wszystkimi. Fantastyczne samochody, ale pamiętajmy, że Taycan w maju wejdzie do sprzedaży już w odświeżonej wersji.
Tak.
Dużo, przede wszystkim tam będzie dużo niższe zużycie energii. I to ma być zdecydowanie niższe zużycie energii. No tam trochę lifting, inne rzeczy, ale to generalnie zarządzanie energią to jest największa zmiana w tym samochodzie. No i będzie wersja taka GT, która będzie szybsza zdecydowanie od tego, co jest, czyli będzie konkurencją dla Tesli.
Pleda,
dokładnie tak. Ale tu się bardzo dużo dzieje.
Powiedz mi, czy myślisz, że porównanie Taycana z Xiaomi to będzie trochę jak porównanie pierwszych iPhone'ów z pierwszymi Androidami?
Oj, myślę, że nie. Myślę, że ten produkt chiński jest dużo bardziej dojrzały niż były pierwsze Androidy.
Okay.
Że wiesz, Chińczycy potrafią robić samochody. Pamiętaj, że masz chińskie samochody jak Volvo EX30, tak to chiński samochód, albo MG4 X-Power i to są samochody, które są malutkimi chińskimi samochodami o osiągach europejskich, może nie hiperkarów, ale superkarów, bo te samochody, wiesz, małe chińskie, w cudzysłowie pudełka, dowożenia dzieci do szkoły z osiągami, ale też i zawieszeniem. Ja na razie MG X-Powerem nie jeździłem, ale jeździłem Volvo X30 w tej najmocniejszej wersji i ten samochód nie ma się czego wstydzić. On przyspiesza lepiej niż Porsche bazowe 911, może jeździ gorzej w zakrętach niż bazowe 911, może gorzej się prowadzi, ale tam nie ma wstydu. Ten samochód ma naprawdę i zawieszenie, i hamulce adekwatne do tego, jak osiąga przyspieszenie, jak ma osiągi. Więc oni się już nauczyli robić samochody. To już jest, wiesz, jesteśmy w innym miejscu. To nie jest pierwszy Android.
Okej, brzmi to... Jeszcze bardziej intrygująco, niż sobie to wyobrażałem na samym początku.
Bardzo ciekawe czasy przed nami. Dzisiaj pokazywałem, w ogóle wrzucałem na Twittera, wrzucę do tego linka, do tego mojego tweeta, zestawienie zrobione przez taką stronę Car Industry Analytics. To jest taka, no taki profil, który wrzuca różną analitykę o sprzedaży samochodów i o różnych rzeczach samochodowych w różnych miejscach. I oni dzisiaj wrzucili dane sprzedaży samochodów elektrycznych z Izraela, gdzie właśnie wszedł niedawno BYD, czyli trzeci największy producent samochodów na świecie. I to jest tak. Na czwartym miejscu sprzedaży mamy Tesla Model 3, 2300 sztuk, mówimy o Izraelu. Na trzecim miejscu mamy Tesla Model Y, 4151 sztuk. Tesla Model Y, przypomnę, najlepiej sprzedający się w ogóle, nie elektryczny, ale w ogóle samochód roku 2023 na świecie. Na drugim miejscu mamy samochód Geometry C, mało znana rzecz w Polsce prawie w ogóle. A na pierwszym miejscu mamy BYD Atto 3, 14 tysięcy sztuk. 10 tysięcy sztuk więcej niż Tesla. Tesla 4 tysiące, to jest 4 razy więcej prawie. Więc BYD, jak wjeżdża, to wjeżdża na grubo.
No właśnie. Oni,
tam jest, wiesz...
I to z każdej strony tak naprawdę, bo mówimy o rynku europejskim, ale Izrael to jest trochę inny rynek mimo wszystko, no nie?
Dokładnie tak, ale generalnie powiem ci, że będzie tutaj naprawdę mocno. Wiesz, do tego stopnia, że BYD, jak to odpisał, jest taki profil na Twitterze, który jest taki śmieszny, ale to chłopak, którego znam osobiście, więc człowiek istnieje, ma ksywę na Twitterze Starzysta Żołądź, wrzuca dziwne czasem rzeczy do internetu, takie kontrowersyjne i w ogóle. I jak to napisałem, że ten BYD nie bierze jeńców. Jak napisałem, jak wchodzi BYD, to nie bierze jeńców. A napisał Starzysta Żołądź, on się bardzo pasjonuje. Warto śledzić jego profil, jeżeli ktoś takie rzeczy lubi. Się pasjonuje ruchem kontenerowców po świecie. Jak te kontenerowce pływają.
Widziałem ten tweet.
I napisał, wpływa, bo ma swoje własne samochodowce, czyli statki do przewożenia samochodów. Rozumiecie? Tesla transportuje z Szanghaju samochody do Europy, to korzysta z jakiejś koreańskiej linii, z transportu. BYD ma swoje samochodowce.
Więc w strategii tej firmy zresztą już jest zawarte to, żeby to jest produkt skrajnie eksportowy. Powiedz mi, Norbert, czy to, że się pojawiła konkurencja z Chin w postaci, oczywiście ja nie mówię, bo w naszej gali EV mówiliśmy o niewypałach totalnych i ich będzie oczywiście bardzo dużo. Natomiast pojawiają się takie rzeczy jak NIO, jak BYD, jak MG4, jak Xiaomi. Czy ty myślisz, że to jest kat dla europejskich i amerykańskich marek, czy to jest... dla nich troszeczkę terapia szokowa, żeby się wzięli za robotę?
To jest zdecydowanie terapia szokowa, to jest zdecydowanie taki, że to jest, mam wrażenie, że to będzie katalizator rozwoju, że to jest tak, że jednak europejska motoryzacja, amerykańska motoryzacja ma 100 lat doświadczenia, a chińska motoryzacja nie ma 100 lat doświadczenia. I okej, czasem to doświadczenie nie jest plusem, bo to jest czasem taka zaszłość, którą ciągniesz za sobą.
I jest balastem trochę.
Czasami jest balastem, dokładnie tak. Ale też mam wrażenie, że jednak więcej doświadczenia zrobi swoje i że to będzie taki katalizator do działania, że to pokaże, kurde, no zobaczcie, oni nas zaczynają nas tutaj, wiesz, doganiać. Trzeba coś zrobić innego. To jest trochę jak zobaczymy, oczywiście zobaczymy, jak to będzie, czy to wypali, czy nie wypali. Apple też pokazała iPhone'a, długo było przed całą resztą, po czym zaczęła cała reszta ich doganiać. No i Apple zamiast robić składane telefony nikomu niepotrzebne, uznali, że oni zrobią coś innego i wypuścili Apple Vision Pro, które ja mam wrażenie, i mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, posłuchajcie, mam wrażenie, że my jako ludzie z technologii, ale nie tylko my we dwóch, bo tamten odcinek był nagrany w 5 osób, 2 różne podcasty z podcastem Magatka. Pozdrawiamy chłopaków. Wszyscy byliśmy zgodni. Zobaczyliśmy przyszłość. I mam wrażenie, że teraz dokładnie to samo tu się stanie, czyli firmy europejskie i firmy amerykańskie dostaną po prostu ogromnego kopa w dupę. Niektóre się przewrócą po tym kopie w dupę i nie wstaną, ale niektóre powiedzą, kurde, trzeba iść na siłownię i potrenować mocno i wyrobić sobie nowe skille, bo trzeba będzie się tam ostro konkurować i przepychać łokciami. Więc mam wrażenie, że to wyjdzie na plus. I oczywiście na stałe zobaczymy już chińską motoryzację w naszych salonach, na naszych ulicach. Tak samo jak widzimy na stałe koreańską co kiedyś było nie do pomyślenia. Ktoś kiedyś myślał, wiesz, ja jestem stary, ja pamiętam czasy, gdy ktoś mówił, że Hyundai i Kia, to jest, tego się nie tyka palcem, to nie wjeżdża na ulicę, no bo to jest jakieś, wiesz, no to, kto tym będzie jeździł i w ogóle.
Ale tak było, bo to była padaka, no umówmy się, tak? Jakby
dokładnie tak.
Nie zakrzywiajmy rzeczywistości.
A ja jutro będę wrzucał na Instagrama post i na Twittera post o teście Kia EV9 i ten test jest, zaczyna się słowami: dopiero co się skończył luty, a ja już jeździłem autem elektrycznym, które z pewnością będzie w top 3 2024 roku, czyli Kia EV9, więc tak. Oni potrafią już robić doskonałe auta, na stałe zagościli, ale czy zdominowali? Nie. A z drugiej strony, kończę już zbyt przedługi wywód, z drugiej strony tam masz Kia i Hyundai, a w Chinach masz 10 ogromnych producentów, którzy łącznie mają ze 100 marek.
No właśnie, i to mnie zastanawia, że po prostu...
Aczkolwiek większość z nich nie ma w ogóle aspiracji wejścia do Europy.
Okej.
Te aspiracje europejskie ma pewnie 1/10 tych marek chińskich. Oni mają tak ogromny rynek, swój własny, że wiesz jak to jest, nie każdy musi być Elonem Muskiem, żeby dobrze żyć. Nie każdy musi być Billem Gatesem. Jasne. Możesz być, wiesz, polskim Steve'em Jobsem i polskim Billem Gatesem i też doskonale żyć. I nie każdy ma aspirację bycia największym.
Globalnym producentem.
Dokładnie tak.
Prominentnym samochodów, jasne, bo tam
dokładnie
oczywiście
tak.
Też jest w tej południowej Azji, tam są rynki do zaopatrzenia, są Indie,
oczywiście.
Są Bangladesz. Tam też
ogromne rynki, w ogóle niewyobrażalne z punktu widzenia europejskiego.
I z perspektywy nawet my patrzymy, że ceny takiego Xiaomi to są tanie, drogie, tak, ale jak spojrzymy na te kraje na południe od Chin, to dla nich to są kwoty jakby zaporowe mimo wszystko, więc wychodzą chińskie marki, które mają jakąś konkurencyjną opcję i my może one nie spełniają naszych standardów, ale tam one popchną wręcz gospodarkę do przodu.
Oczywiście, że tak, więc to spokojnie. Ja bym się tutaj o nic nie martwił. Wszyscy znajdą dla siebie rynek, chińskie marki jedno pewne, na stałe z nami będą, ale mam wrażenie, że to będzie doskonała konkurencja, która po prostu zrobi dobrze innowacyjności europejskich marek, które mają dużo doświadczenia i je po prostu wykorzystają, europejskich, amerykańskich.
No ja właśnie się zastanawiam tylko nad amerykańskimi markami, czy jednak przy zbliżającym się, że tak powiem, shifcie politycznym nie spotkamy znowu totalnego embarga na samochody elektryczne z Chin, a z kolei marki amerykańskie zostaną... Jak coś pójdzie nie tak, to wujek sam je uratuje, tak jak ratował je zawsze.
Ameryka to jest inna bajka, tam się nie wypowiadam, bo ciężko z punktu widzenia tutaj Europejczyka. Ameryka może sobie pozwolić na izolację. Może.
Tak.
Europa nie może.
Aczkolwiek wolelibyśmy bardziej postęp, nawet w tych, szczególnie wewnątrz tych amerykańskich właśnie marek, typu jakiś Cadillac, Buick, Chevrolet, Ford, bo robią naprawdę fajne auta cały czas, tylko żeby ja przeglądając...
Tylko ciągle z poprzedniej epoki.
Zawsze są z tyłu, tak? Mi jest dzisiaj ciężko, oglądam świetne samochody jak Traverse, jak Equinox to od Chevroleta i po prostu zestawiam je z Kia czy z Hyundaiem. I czuć jakby po prostu no iPhone z poprzedniej epoki, trochę na takiej zasadzie i też te Koreańcy konkurują ceną. I ciężko sobie pewne rzeczy uzasadnić, bo jednak ktoś myślał o markach premium. Ja myślę, że ten domek się już wywrócił dawno temu i będziemy musieli zredefiniować sobie pojęcia, co to jest marka premium, co to jest
oczywiście
marka luksusowa, bo niedługo na nasze drogi wjeżdża NIO i BYD i to będzie nowa definicja tego, czym jest Mercedes albo BMW. Czy nam się to podoba,
tak,
czy nie?
Tak, ale ja się cieszę na te wszystkie zmiany. One naprawdę mnie pasjonują. Śledzę je z zainteresowaniem i myślę, że to będzie naprawdę fajny czas dla motoryzacji. Ostatni temat dzisiejszego odcinka to targi MWC, o których chciałem powiedzieć dwa zdania.
No właśnie.
Byłem tam po raz któryś tam z rzędu. One chyba jakoś tak były, że nawet były w pandemii. Typu chyba trafiały w między jakimiś lockdownami. Że chyba nie było przerwy. A może był jeden rok przerwy. W każdym razie targi dość specyficzne. Możecie pewnie w wielu polskich źródłach i od wielu polskich dziennikarzy usłyszeć, że nudne jak co roku.
A powiedz przede wszystkim tym, którzy nie znają, co to są w ogóle za targi?
To są targi Mobile World Congress i to są targi w zdecydowanej większości B2B, a nie B2C. Czyli to są targi dla biznesu. Ta wejściówka z ulicy kosztuje 1000 euro.
Okej.
Dużo dostaje wejściówek młodzieży, bo tam jest bardzo duży dział startupów. Ale taki, wyobraź sobie, takich startupów, że wiesz, masz dwie ogromne hale. Dwie ogromne hale, gdzie masz całe rzędy wystawców i ci wystawcy mają 1 metr kwadratowy.
Okej.
Okay. Czyli mają postawionego laptopa, ulotki.
Ekran
i
z tyłu.
Ekran z tyłu, ewentualnie jakiś produkt, który prezentują i są podzieleni na tych, którzy są absolutnie na początku, mają tylko pomysł i szukają inwestora. Na tych, którzy już mają jakiś prototyp i szukają teraz inwestora, ale już na takim etapie, że mają prototyp i chcieliby już wejść w produkcję. Na takich, którzy już mają produkcję, ale chcą ją skalować. I masz takie dwie ogromne hale. Przejść ich wszystkich jest niemożliwością. Więc tam bardzo dużo faktycznie trafia młodzieży, bardzo trafia młodych ludzi, którzy dostają wejściówki właśnie, bo są powiązani z tymi firmami, no bo są, studiują te kierunki techniczne i w ogóle. A jednocześnie masz bardzo dużo stoisk, na przykład stoisko Huawei'a. Masz stoisko Huawei'a, które zajmuje jedno stoisko, tyle co ta jedna hala z tymi setkami startupów. I 3/4 stoiska to jest stoisko zamknięte, do którego nie możesz wejść.
Okay.
Dlaczego? Bo tam się spotykają grube ryby, które handlują infrastrukturą, które dobijają potężne interesy i to jest miejsce, gdzie możesz przyjechać do tej Barcelony i spotkać wszystkich, których powinieneś spotkać z branży, pójść sobie na te stoiska, porozmawiać, dobić interesy i w jednym miejscu spotkać wszystkich bez latania po całym świecie. I niektórzy dziennikarze mówią, to nudne targi, bo żadnych premier, bo coś. No to są nudne targi, jeżeli ktoś się nastawia, że to są targi konsumenckie. To nie są targi konsumenckie, to nie są targi dla Kowalskiego. Dla Kowalskiego jest IFA, dla Kowalskiego jest CES, ale nie, nie MWC.
A powiedz mi, czy to jest coś bardziej pod CeBIT podchodzące w takim razie?
Jeszcze bardziej B2B. Tak, to jest naprawdę... No tam wiesz, tam masz oddzielne wejścia na targi dla VIP, gdzie podjeżdżają limuzyny z tymi szefami wszystkich telekomów na świecie.
Okay.
I oni potem, oni z ochroniarzami idą z jednego stoiska do drugiego. I okej, tam przewija się bardzo dużo dziennikarzy, bardzo dużo tych właśnie młodych ludzi, którzy z tych startupów, ale generalnie to są targi właśnie bardzo stricte biznesowe. Tam masz na przykład ogromne stoisko Nokii, która nic nie sprzedaje praktycznie B2C. Ale stoisko ma przeogromne. I co to jest za stoisko? To są małe salki konferencyjne, gdzie się spotykają ludzie, rozmawiają ze sobą i przebijają piąteczki, kupimy od ciebie infrastrukturę. I to są troszeczkę takie targi. Więc oczekiwanie od tego, że tam będzie premiera najnowszego iPhone'a albo coś, no to jest pomyłka.
Nie, no jasne. Natomiast
iPhone'a to w ogóle pomyłka. Ale najnowszego nawet jakaś tam Xiaomi czy coś. No okej, tam są, jest trochę tego B2C, ale to jest naprawdę bardzo mała część tego całego torciku, który jest na MWC.
Ale brzmi to jak coś całkiem mimo wszystko interesującego, bo można zobaczyć, jak można dużo rzeczy poobserwować, które niekoniecznie są produktami. O tak.
Oczywiście, że tak. Tam na pewno można zobaczyć w niektórych miejscach przyszłość. I ja pamiętam, dla mnie największe, takie ogromne wrażenie zrobiło, jak to było dawno, to jeszcze było przed pandemią, był pokaz technologii 5G, która wtedy nie była jeszcze taka powszechna i on wyglądał tak, że na stoisku jednego z operatorów, już nie pamiętam, czy to była Telefonika, Vodafone, czy Orange, czy T-Mobile, można było usiąść do kokpitu, do takiego wirtualnego symulatora, do gierki samochodowej, bo miałeś kierownicę, miałeś przed sobą ekran i mogłeś kierować samochodem. tylko okay. że kierowałeś prawdziwym samochodem.
Wow.
Który był 60 parę stąd kilometrów na torze pod Barceloną, na którym są też wyścigi Formuły 1. I tam stał prawdziwy samochód, w którym był kierowca taki awaryjny, ale generalnie ty siadałeś za kierownicą, miałeś przed sobą ekran, pedały i sterowałeś w czasie rzeczywistym poprzez sieć 5G samochodem, który był 60 km dalej i tam nie było żadnej latencji. Po prostu skręcałeś tym samochodem i on też skręcał na torze. Inna sprawa, że ktoś, kto siedział tam w tym samochodzie, by tym kierowcą awaryjnym musiał mieć bardzo duże jaja.
Że steruje nim
ktoś, kto siedzi 60 km dalej i przez sieć 5G, która wtedy raczkowała. Ale
to
wiesz,
to jest mimo wszystko inne doświadczenie, no nie? No bo jedziesz, nie masz przeciążeń, nie czujesz prędkości, tak?
Dokładnie tak. Oczywiście tam było wszystko ograniczone, tam nie mogłeś zasuwać bardzo mocno po tym torze, to była ograniczona prędkość i w ogóle, więc wszystko było w bardzo bezpiecznych, ale to doświadczenie, że i wtedy pamiętam, myślałem, kurde, ale te 5G to będzie, ale to będzie wow. I musiałem czekać, wiesz, i musieliśmy czekać kolejnych 5 lat, aż to 5G jest na tyle szybkie u nas na przykład w Polsce, u was w Stanach jest trochę wcześniej, że faktycznie pozwala na taką szybką transmisję tak dużej ilości danych z tak małym opóźnieniem. I tyle o targach. I tyle w ogóle, bo ja już nie mam więcej w tym odcinku.
Ja myślę, że też chyba wyczerpaliśmy, ale mamy fajny odcinek newsowy, bo mamy i Twittera, mamy...
Chińskie samochody.
Chińskie samochody, mamy update z targów, więc myślę, że to...
Nie powiedzieliśmy nic. Jedna rzecz na koniec musimy. Bo z Elonem jest związana jeszcze jedna rzecz. Elon powiedział, w końcu będzie Tesla Roadster.
Tak.
I ona będzie pokazana w tym roku. I w przyszłym roku pojedzie do klientów. Oczywiście, wierzyć Elonowi, to tak jak to zimą będziesz chodził w klapkach. Ale ta Tesla ma... o niej będziemy gadali pewnie w przyszłym odcinku. Jedno słowo. Ona ma przyspieszać w czasie od 0 do 100 jednej sekundy.
Ja myślę, że to jest... Bo widziałem to jeszcze raz. Widziałem ten tweet, jak Elon startował. Ja wątpię, że to dojdzie do skutku i uważam, że my w którymś momencie osiągniemy taki cywilizacyjny moment i uważam, że jedna sekunda to nie jest normalne dla zwykłego zjadacza chleba, żeby mieć możliwość przyspieszyć z taką prędkością przeciążenia. Wielu ludzi myślę, że prąd mogą odciąć.
Rimac Nivera, najszybszy samochód na tym momencie na świecie, przyspiesza 1,8.
Tak, ale mimo wszystko różnica między 1,8 a 1 sekundą to będzie... To rośnie wszystko zawsze hiperbolicznie, tak?
Oczywiście, oczywiście, że tak.
Logarytmicznie, przepraszam.
Tak, bo to żeby wam... Bo 1,8 wam, że nic nie mówi, że Rimac Nivera 1,8. Jest coś szybszego. To jest bolid Formuły 1 i on ma 1,7.
No właśnie.
Rozumiesz? A Elon chce pójść w jedną sekundę. Zobaczymy. To jest też taka znowu ucieczka Elona do przodu. Wiesz, kto jest z Elonem? On ma takie zasięgi, że napisze coś takiego i pisze o tym i mówi cały świat.
Tak.
I on po to robi. A Elon z tego zrealizuje potem?
Bardzo może sobie pozwolić na wiele. Jego, że tak powiem, dotrzymywanie słowa to jest inny temat, natomiast ja mam mimo wszystko pewne przekonanie, że on zawsze wierzy w to, że on to dowiezie, że to
oczywiście,
nie jest
i bez tej wiary tego nie
zrealizuje. Tylko on ma naprawdę tą szczerą intencję wierzenia w to, że to jest realne do zrobienia.
Nie, wiesz, nie da się być wizjonerem i robić wizjonerskich produktów, nieważne jakim się jest, oprócz tego można o nim Elonie mówić dużo złych rzeczy, nie da się robić wizjonerskich produktów nie wierząc w nie. Jeżeli nie wierzysz, to nie zrealizujesz. Nie ma opcji, nie zrobisz tego po prostu. Musisz to wierzyć, musisz być all in w tym całkowicie. Nie będziesz, to nie zrobisz. Równa godzina.
Super.
Dziękujemy wam bardzo. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się.
Bardzo. Hej.
Tech Love. Z miłości do technologii.